jakże wiele człowiek może znieść. Wspomnienia żony generała Nila.
Ostatni raz widziałem Emila. Był smutny. Serce mi pękało z bólu, gospodarki. Wiedział o wyroku. Czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiono współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosiła ich o łaskę, zabraniam.
Generał brygady August Emil Fildorf, pseudonim Nil, to najwyższy stopień oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej wśród zamordowanych po wojnie przez komunistów. Opowie o nim dzisiaj jego żona. W roku 1914 był jeszcze nastolatkiem, kiedy rankiem 6 sierpnia wyruszył z krakowskich oleandrów jako żołnierz pierwszej kompanii kadrowej. Na stopień oficerski zapracował w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. W 1939 dowodził już jako pułkownik 51. Pułkiem Piechoty. Później walczył w podziemiu, był zastępcą ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Dowodził organizacją Nie, jak Niepodległość, która miała się przeciwstawić sowietyzacji Polski. Aresztowany przez NKWD w 1945 roku, 2 lata spędził w sowieckich łagrach. Po powrocie do kraju mógł wyjechać do Londynu. Nie chciał jednak opuszczać swoich żołnierzy. Ponownie go aresztowano i skazano na karę śmierci, którą wykonano w 1953 roku. W roku 1977 Janina Skoblińskich-Fildorfowa, mieszkająca w Gdańsku żona generała, poprosiła córki Krystynę i Marię, by kupiły jej magnetofon. W nocy, gdy one zasypiały, nagrywała w kuchni. Umarła w roku 1979, czyli 2 lata później, ale nagranie się zachowało. Było do tej pory publikowane tylko w internecie, teraz więc nastąpi jego premiera w mediach publicznych. Ponieważ jakość nagrania jest niska, usłyszymy tylko fragmenty oryginału. Resztę relacji odczyta aktorka dramatyczna pani Halina Winiarska.
Rodzinę mego męża poznałam, kiedy Emil mnie zawiózł po ślubie w 1919 roku do Krakowa. Matka Emila, widząc we mnie chętną słuchaczkę, bardzo chętnie opowiadała o nieliczonych psotach Emila. Zapamiętałam parę. Matka z całą czwórkę dzieci wybrała się do Wiednia, do siostry swego męża, która po zamążpójściu tam zamieszkała. Matka się zdrzemnęła, nakazując dzieciom, by nie ruszały się z przedziału. Obudzenie było przykre, bo do przedziału wtarł rozjuszony konduktor, prowadząc wystraszonego Emila. W niewybrednych słowach uświadczył, że frau nie uwiąże tego smarkacza, on zatrzyma pociąg i całą rodzinę wysadzi na pierwszej stacji albo i w polu. Okazało się, że Emil przewędrował cały pociąg i znalazł się tuż przed lokomotywą. Mało brakowało, żeby nie wpadł pod koła. Miał ciągle utarczki z nauczycielami i wychowawcą. W szkole panował beznadziejny rygor, jakaś zatęchła atmosfera. Skończyło się na tym, że Emila przynieśli do seminarium nauczycieli. W tym okresie zaprzyjaźnił się z rodziną Bujwidów.
Atmosfera domu wywarła decydujący wpływ na Emila. Zetknął się z ludźmi, którzy kształtowali jego poglądy polityczne. Dowiedział się o Związku Strzeleckim. Nareszcie znalazł ujście dla swojej niespożytej energii. Nareszcie znalazł się w gronie ludzi, którzy tak jak on wierzyli, że niepodległości nikt Polakom nie podaruje, ale muszą ją wywalczyć orężnie. Jakże gorliwie biegał na zbiórki i wysłuchiwał wykładów, uczył się posługiwać bronią. Organizował wspólnie z Bujwidami obchody i uroczystości patriotyczne. Wciągnął do Strzelca również swego brata Janka. Wierzył w komendanta Piłsudskiego. Ani chwili nie wątpił, że on już będzie wiedział, kiedy i w jaki sposób poprowadzić ich ku wolnej ojczyźnie. W lipcu 1914 roku oddziały strzeleckie otrzymały rozkaz być w pogotowiu. Emil bez wahania zgłosił się jako ochotnik, a dopiero potem oświadczył rodzinie, że prawdopodobnie w pierwszych dniach sierpnia wyruszy ze swym oddziałem w kierunku... W jakim? Nie wiedział, ale wszystko jedno. Pójdą na Moskala.
Rodzice nie sprzeciwiali się, choć matka płakała i gorączkowo szykowała mu to, co miał zabrać ze sobą. Ojciec oświadczył krótko, no cóż, idź, sam bym poszedł, żeby nie rodzina. 6 sierpnia o świcie rodzice...
6 sierpnia 1914 roku o świcie rodzice odprowadzili Emila na miejsce zbiórki pierwszej kompanii kadrowej. Wybijają się na czoło jej cechy. Nazwijmy to może patriotyzmem, chociaż to słowo w obecnej rzeczywistości w 1977 roku nabrała innego, obrzydliwego wydźwięku. To raczej miłość. Miłość ta przewyższała wszystkie inne uczucia. Polska. W imię tej miłości, nie oglądając się, ruszył z domu 6 sierpnia. Szczęśliwy, że będzie służył tej, którą tak kochał, która potrzebowała takich jak on zapaleńców.
Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Oj la, oj la, 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 kompania kochana, nie ma to jak pierwsza, nie.
Drugie miejsce w jego sercu zajął komendant. On, wódz, prowadził mnie w drogą, która na pewno była słuszną, choć nieraz jeszcze ciężką, jakże boleśnie, dosłownie krwawiły w nim stopy. To nic, wszystko można znieść, bo wizja niepodległej ojczyzny, którą mi ukazywał komendant, była tak oszałamiająco piękna i tak mimo wszystko realna, że warto było walczyć, cierpieć, głodować. Nadchodzi rok 1918. Cesarstwo austriacko-węgierskie,
rozpada się. 11 listopada wraca komendant z Magdeburga. Polska Organizacja Wojskowa, POW, organizuje rozbrajanie austriackich garnizonów. Emil bierze udział w tym wszystkim. Rozbrajają garnizon w Krakowie. Tworzą się znowu oddziały wojskowe. I legioniści, jako wyszkolone już kadry, mają stać się trzonem przyszłego wojska. Odczuwa się brak oficerów. Ci, którzy odznaczyli się w walkach legionowych i mieli odpowiednie kwalifikacje, są kierowani do szkoły oficerskiej. Dostał się tam i Emil.
W końcu maja 1919 roku Janina Kobylińska z Wilna poznaje podporucznika Emila Fildorfa. 18 października 1919 roku kapelan pułkowy, ksiądz Franciszek Tyczkowski, udziela im w kościele podominikańskim ślubu. Trwa wojna. W parę dni po ślubie Emil wyjeżdża na front. Rok 1920. Rok klęsk, śmiertelnych zmagań, zaciekłej woli narodu utrzymania za wszelką cenę, kosztem największych ofiar okupionej tak drogo niepodległości. Wilno zostaje z powrotem zajęte przez bolszewików. Pani Janina wyjeżdża z jednym z ostatnich transportów wraz z matką i rodzeństwem z miasta. Spodziewa się dziecka. W sierpniu sytuacja odwraca się. Zwycięska bitwa pod Warszawą, odwrót najeźdźców. W pogoni za wrogiem pierwsza dywizja stacza historyczną bitwę o Białystok. Dowództwo podkreśla nadzwyczajne męstwo pierwszego pułku piechoty. W rozkazie zostaje wymieniony podporucznik Emil Fildorf. Kiedy rozkazem komendanta, już wtedy naczelnika państwa, pierwsza dywizja piechoty Legionów została przeniesiona do Wilna, urodziła się Krystyna.
Był kochany przez podoficerów i żołnierzy, bo nie potrafił nigdy przejmować się zbytnio guzikami, czy źle zapiętym płaszczem, albo niedokładnym uczyszczonym butem. Uważał, że ważniejsza jest postawa żołnierza, jego uświadomienie. Kontrolował wyżywienie i wymagał należytego trzymania broni. Nudzili go i denerwowały drobiazgowe przepisy garnizonowe, i miał czasem konflikty z oficerami dyżurnymi o to, że szedł w parku bez czapki, albo komuś tam nie zasalutował. Wracał wtedy zły i mówił, że dla niego wojsko jest dobre, ale w czasie wojny, ale bardzo uciążliwy w czasie pokoju. Miał wielkie zdolności politechniczne, miał cały warsztat ślusarski, ciągle coś naprawiał, ulepszał, instalował. Drugą jego pasją była muzyka. Opiekował się orkiestrą pułkową.
Z kapelmistrzem był w wielkiej przyjaźni i wspólnie planowali adaptację na orkiestrę ulubionych utworów Emila. Do nich należała druga rapsodia Liszta, niedokończona symfonia Schuberta, Ave Maria. Bardzo bolał nad tym, że nie dane mu było uczyć się gry na fortepianie.
Był niezwykle czułym ojcem, kochał dzieci i gdziekolwiek go las zaniósł, zawsze potrafił otoczyć opieką dzieci, które spoczywały w nim i dobroć, i miłość, i zagarnęły się same do niego. 20 marca, dzień 25 roku, rodzi się druga córka Maria. Emil urodził się również 20 marca i był od swojej młodszej córki od 30 lat starszy. Kiedy powiedziałam o tym mojej małej Marisie, pocieszyła się. Ojej, zawołała. To my z tatusiem jesteśmy bliźnięta. Rok 1926 pamiętnił się nam wszystkim w całej Polsce wypadkami majowymi. Piłsudski czekał.
Kiedy doszedł do przekonania, że Polska starsza się coraz bardziej, że sytuacja polityczna i gospodarcza staje się katastrofalna, wkroczył do Warszawy. Nie udało się przekonać rządu, żeby ustąpił dobrowolnie. Pierwsza dywizja wyruszyła z Wilna, aby wesprzeć komendanta. Emil również poszedł jako dowódca batalionu. Był na najgorszym, najniebezpieczniejszym odcinku i został ranny. Od innych, nawet od endeków, dowiedziałam się, że dzięki opanowaniu i zimnej krwi Emila ocalała wtedy podchorążówka. Ci młodzi chłopcy, posłuszni rozkazowi swego komendanta, postanowili się bronić, choć byli otoczeni. Emil, który prowadził natarcie, wstrzymał się i zaczął pertraktować. Użył takich argumentów, że podchorążowie złożyli broń. Wojna domowa szybko się skończyła i Emil wrócił do Wilna.
Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna!
1 września 1939 roku robi się strasznie. Emil dopiero 3 września otrzymuje rozkaz wymarszu. Odprowadzam go na dworzec. Zdenerwowany, boi się o nas. Błaga, abym starała się niezwłocznie wyjechać do Krakowa do jego rodziny. Uspokajam go, że dam sobie radę, żeby się nie martwił. Uśmiecham się. Ale jak pociąg ruszył, nie mogliśmy rozłączyć rąk. I tak biegłam razem z wagonem, aż się peron skończył. Po upadku Francji Emil ląduje w Anglii. Prosi o wysłanie go jako emisariusza do kraju. Drogą powietrzną, morską i lądem przez Kair, Grecję, Jugosławię, Słowację dociera do Warszawy. Zostaje członkiem Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. W 1942 obejmuje stanowisko szefa KEDYW-u Armii Krajowej. Zanim objął szefostwo KEDYW-u, w zimie 1941 roku przyjechał do Wilna. Mieszkałyśmy wtedy w kolonii kolejowej. Wpadł niespodziewanie, a ja i córki oszalałyśmy z radości. Jest! Żyje! A z drugiej strony truchlałyśmy, że Wilno jest jak najbardziej niebezpieczne dla niego. Za wiele osób go znało. Mógł być w każdej chwili rozpoznany, wydany. Jakoś mu się udało i szczęśliwie wrócił do Warszawy. Prowadził dalej pracę dywersyjną jako szef KEDYW-u, a więc zamachy, na przykład na Kuczerę, na Krygera, bomby, wysadzanie mostów i torów. Jak mi sam opowiadał, jego praca była możliwa z takimi, jak jego podkomendnymi, harcerzami z Parasola i Zośki. Dobrych żołnierzy miałem i tylu ich zginęło. Głos mu drżał ze wzruszenia, kiedy mówił o nich.
Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, nic nie zrobi nam wojny pożoga. Hej, co woli nasz wzrok, w marszu smerzysty krok i pogarda dla śmierci i wroga. Gotuj broń naprzód marsz ku zwycięstwu, w górę skroń orzeł nasz los swój zdi. Chłopcy silni jak stal, oczy patrzą się w dal, hej, do walki nie zbraknie nam sił.
1 sierpnia 1944 roku wybucha powstanie. Dowództwo liczy na to, że wojska sowieckie, które zatrzymały się na Pradze, wkrótce wkroczą do Warszawy. Jakże mało znali Rosjan. Piłsudski na pewno nie liczyłby na to. On ich dobrze znał. Powstanie upada. Dowództwo AK z Komorowskim na czele są internowani. Żołnierzy wywiezieni do obozu. Emil przystępuje do organizowania sieci nie. Szczęście go jednak opuściło. 7 marca 1945 roku został zatrzymany w konspiracyjnym mieszkaniu w Milanówku, ale nie rozpoznany, bo miał papiery na nazwisko Walenty Gdanicki, pracownik kolejowy. Miał też przy sobie dolary. I oskarżony go jak handel walutą.
Razem z innymi zatrzymanymi przewieziony został do Rembertowa, a stamtąd transportem kolejowym w wagonach bydlęcych o głodzie i w straszliwych warunkach został wywieziony do Świerdłowska, do kopalni węgla. Przebył kolejno 3 łagry na Uralu. Po 2,5-letnim pobycie, ciężko chory na dystrofię, wraca do Polski. 26 października 1947 roku wysiada opuchnięty, z gorączką na dworcu w Warszawie. Nie wie, do kogo się udać, gdzie jest jego rodzina. I oto spotyka swojego byłego podoficera Strok. Prawie omdlałego ten zacny człowiek zabiera do siebie, najtroskliwiej się nim opiekuje i leczy. Dzięki tej troskliwej pielęgnacji przychodzi do zdrowia.
Zdawałem sobie sprawę, że niebezpieczeństwo, jakie mu grozi w kraju, jakie gdzie stoi, szaleje bezpieka, a byli akowcy są tropieni, aresztowywani, przeważnie likwidowani. Błagałem, żeby się starło przedostać na granicę. Nie chciał. Moje miejsce w kraju, twierdził. Tutaj są moi harcerzy, moi ludzie. Nikt nie powie, że uciekałem przed niebezpieczeństwem.
10 listopada 1950 roku został aresztowany w Łodzi na ulicy. Na próżno czekałam na niego tego dnia, a w nocy zjawili się ubowcy. Przeprowadzili rewizję, siedzieli przez cały tydzień. Skoro tylko opuścili nasz dom, niezwłocznie pojechałam do Warszawy. W więzieniu na Mokotowie powiedzieli mi, że takiego nie ma. W prokuraturze wojskowej nie chcieli mi powiedzieć i dopiero w grudniu oświadczyli, że mogę się starać o widzenie w sądzie wojewódzkim.
Z bijącym sercem stałam przy kratce, jak to więzienie. Ukazał się Emil ze strażnikiem. Bał się widocznie, że się załamie, że zacznę plakać i od razu sztucznie używionym tonem zaczął pytać o dzieci, o rodzinę, o ojca. Dziwi się, że ja jasnego znalazłam. Trzymałam się, nie płakałam. Dopiero jak wyszła za bramę, zalałam się łzami. Z początku nie pozwolili zaangażować adwokata, wyznaczyli z urzędu takiego Żyda, nie pamiętam jego nazwiska. Rozmawiał grzecznie, ale na końcu powiedział tak. Pani mąż to człowiek ze stali. Nie ukazuje ani skrucha, ani żalu. Szkoda, że on nie jest po naszej stronie. My potrzebujemy takich ludzi. Adwokat Maślanka podejmuje się obrony.
Tak adwokat Mieczysław Maślanko podejmuje się obrony, ale tak dziwnie się zachowuje, że niepokój mój się wzmaga. Ale myślę sobie, skoro Żydzi zasiadają w sądzie, należy wziąć na obrońcę również Żyda. Nic to nie pomogło. Wyrok był już dawno wydany. 20 października 1952 roku sąd w składzie Emil Merz, Gustav Auskaller, Igor Andrzejew skazuje Emila na śmierć.
Dnia 2 lutego 1953 roku ostatni raz widziałem Emila. Był smutny. Serce mi pękało z bólu gospodarki. Wiedział o wyroku. Przyprowadził go jakiś starszy, bardziej ludzki strażnik. Wprowadził Emila przed kraty, spojrzał na mnie wymownie i odszedł. Po raz pierwszy zostaliśmy sami. Wtedy Emil powiedział: czy wiesz, dlaczego mnie skazali? Bo odmówiłem współpracy z nimi. Pamiętaj, żebyś nie prosił ich o łaskę, zabraniam tego. Powiedziałem, domyślałam się, ale ja nie tracę nadziei, walczę u ciebie jeszcze. Ale nie chciałam wierzyć w takie, że go zamordują.
Wnosimy podanie do Rady Państwa o ułaskawienie. Ja, córki, ojciec i brat. Marysia poszła do sądu, a tam oznajmiono jej, że nasze podania zostały odrzucone. Jakże wiele człowiek może znieść.
Kilkakrotnie jeszcze jeździliśmy do Warszawy, próbowałam wnieść pieniądze, do więzienia nie przyjęli. W sądzie nie chciał nic powiedzieć, żadnego pisma, żadnego zaświadczenia, zawiadomienia.
W tej niepewności żyliśmy przez wiele miesięcy, aż przyszedł list z Londynu od stryjecznego brata Emila, Stanisława. Pisał, że Emila zamordowali w więzieniu 24 lutego 1953 roku. Przeżyłam i to. Skąd brałam siły? Nie wiem. 22 sierpnia 1957 roku zjawił się Liechtenstein, który mnie, a właściwie nas, od roku poszukiwał, żeby opowiedzieć o swoim zetknięciu z Emilem na Mokotowie. Nie wyglądał wcale na rabina, nic w sobie nie miał z osoby duchownej. Taki zwykły człowiek, rudawy, bardzo szczupły, o inteligentnych oczach. Spotkali się na ogólnej celi po przeniesieniu tam Emila, który przez 23 miesiące przesiedział w okropnie małej celi, ciemnej, bez stołka ani stołu, gdzie musiał siedzieć na podłodze. To była specjalna cela numer 11. Głodzili go tam i zadręczali śledztwami. Nie bili jednak, nie torturowali. Bo jak powiada rabin, i tak wiedzieli, że to nic nie pomoże. A poza tym, o Boże, wiadomo było im także, że będzie skazany. Panie muszą być dumne z takiego męża i ojca. To był taki niezwykły człowiek. Takich było na Mokotowie może 10, a może i tylu nie było. Do takich zaliczam Kostka Biernackiego i adiutanta Bora, Jamont Krzywickiego. Umarli obaj.
Nigdy nie widziałam jego płaczącego, nigdy. Nie mogę nawet sobie tego wyobrazić. Ciemnym środku słyszałem, jak o tym myślę. Nie myśleć, ale pamiętać musimy ja i moje córki.
Nie myśleć, ale pamiętać musimy.